Dobry wieczór, szanowni państwo. Witam was na trzecim spotkaniu z cyklu, który zaczęliśmy we wrześniu tego roku, czyli z cyklu Historia zapisana w fotografii. Cykl ten prowadzi pan Zygmunt Walkowski. Dzisiejsze spotkanie jest jakby dalszym ciągiem poprzedniego spotkania październikowego, czyli tajemnicą warszawskich pomników. No i cóż, żeby nie przedłużać, witam jeszcze raz pana Zygmunta i oddaję mu głos i on już poprowadzi państwa w fascynujące historie, których opowie.
Mam nadzieję, że sprostam zadaniu i bardzo państwa proszę o wyrozumienie i życzliwość, bo zawsze jest jakaś trema, ale mam nadzieję, że uda mi się przekazać kilka takich drobnych ciekawostek, które na ogół nie dostrzegamy jakby na codzienność taką. I mam nadzieję, że to w jakiś sposób państwa, że tak powiem, zaciekawi i spróbuję podejść do tematu. Pierwszy temat będzie to sprawa tablicy, która była kiedyś na ratuszu i nie ma po niej śladu. I ponieważ przeglądając jak zwykle dawne pisma okresu międzywojennego, nawet wcześniejsze, właśnie udało mi się dostrzec jedno zdjęcie z odsłonięcia tablicy, którą właśnie chciałbym państwu teraz pokazać, a wydaje mi się, że warto. Wobec tego zaczniemy. Więc w 1928 roku w tygodniku ilustrowanym zobaczyłem takie zdjęcie, gdzie wiceprezydent Warszawy pan Szpotański odsłania tablicę i warto by przyjrzeć się. Więc to jest wiceprezydent Warszawy, pan Szpotański, dokonał odsłonięcia tablicy wmurowanej na gmachu ratusza. Napis na tej tablicy brzmi: bojownikom o niepodległość, wolność i sprawiedliwość, męczonym w murach ratusza przez ochronę rosyjską, wdzięczny lud Warszawy. I szukałem, czy jest gdzieś poza tą fotografią jakiś ślad, który pozwoli na zlokalizowanie jej, w jakiej części ratusza była ta tablica i wszystko, co się da ustalić. Więc zacząłem iść tropem, próbą rozwiązania tego problemu. Otóż na zdjęciu ratusza przedwojennym znalazłem takie miejsce. I to jest tablica, która była poświęcona Tadeuszowi Kościuszce, a tu jest tablica właśnie, o której przed chwilą żeśmy mówili. I teraz te wszystkie elementy, które są podział w oknach, to wszystko pozwoliło na dokładne potwierdzenie, że ta tablica tu jest właśnie tą tablicą. I na następnym zdjęciu proszę zobaczyć, tu ona jest zaznaczona. To już jest zdjęcie lata 30. Tu jest 39 rok. Widzimy tablicę. I
Na zdjęciu lotniczym z 27 lipca 1944 roku możemy dostrzec istnienie tej tablicy. Tu jest tablica Tadeusza Kościuszki, a tu jeszcze tablica Dąbrowskiego, poświęcona Dąbrowskiemu. A więc tablica przetrwała okupację. Niestety na zdjęciach już powojennych zniszczenia, jakich doznał ratusz, spowodowały, że niestety pozostał tylko ślad, w którym była kiedyś umieszczona tablica. Także ona została zniszczona w czasie walk powstańczych. Wobec tego spróbowałem ją ulokować już w nowym ratuszu i tym miejscem jest właśnie to miejsce. Tu ona powinna się pierwotnie znajdować i teraz to jest miejsce, które ona powinna zająć. Natomiast dokładne jej wyliczenie mogło być możliwe dzięki temu, że zwymiarowałem dokładnie okna, te wszystkie okna, które są obecnie na zdjęciu, jednocześnie przeskalowując na zdjęcia przedwojenne, okazało się, że one mają ten sam wymiar. I ten zwymiarowanie tych okien pozwoliło na precyzyjne wymierzenie rozmiarów tablicy, jak również na ustalenie wielkości liter. I w ten sposób jest właśnie wszystko przygotowane do możliwości, powiedzmy, odsłonięcia, odbudowania, odrestaurowania tej tablicy. To jako ciekawostka jedna z tych, którą chciałbym Państwu właśnie przekazywać. Następnym tematem jest dom, który właśnie bank rolny. Jest to jedna z najbardziej kosztownych budowli okresu dwudziestolecia, która oczywiście istnieje do dnia dzisiejszego na ulicy Nowogrodzkiej i w tygodniku Świat w 27 roku. Z tym, że budowa tejże banku zaczęła się 26 roku 1926, trwała do 28 roku. I to jest plan. To jest projekt pana Lelewicza. To jest w czasie budowy. Jeszcze Nowogrodzka nazywała się wtedy ulicą Składową. I to już jest po wybudowaniu. Tak się prezentował przed wojną bank rolny. Jeszcze widzimy tu już szyny kolejki EKD. I to jest zdjęcie przedwojenne. I są pewne ciekawostki. Spójrzmy, tu jest przedwojenne zdjęcie, na którym widać orła w koronie, umieszczony nad wejściem do banku. Ten bank, właśnie tu jest ulica Nowogrodzka, Aleje Jerozolimskie, Pałac Kultury i tu wejście do banku. Tak wygląda w dniu dzisiejszym bank. I spójrzmy teraz na górną część. Jest tu coś się pozmieniało. Przyjrzyjmy się bliżej. Są jakieś zarysy. Widać, ktoś jakąś koronę wstawił. Ale dlaczego tak jest? Otóż w roku 40 Okazuje się, że przetrwał orzeł do czasu wyzwolenia. Dlaczego? Dlatego, że był skryty, zamurowany w takiej przestrzeni. I stąd tu widzimy te obrysy, które chroniły orła przez czas okupacji. Po wyzwoleniu oczywiście zdjęto to i przy okazji zdjęto koronę orła. Później już tak wstawiając jako taki dziwny twór, po prostu już w latach późniejszych dostawiono mu koronę, która jest zupełnie inną materią, ale jest to naprawieniem szkody już bezpośrednio powojennej. O, proszę zobaczyć, tak to wygląda. Ale ten bank jest niesłychanie piękną budowlą i warto jest jej się dokładnie przyjrzeć. I zaprosiłbym Państwa do środka. Piękne kraty, to są wszystko oryginalne, zachowane elementy i drzwi do banku, bardzo piękne. Wejdziemy do środka. To jest na klatce schodowej, na wprost wielki witraż, który ocalał w dużym stopniu. Oczywiście uszkodzony był, ale poddany konserwacji, został odrestaurowany. Tak wygląda on w dniu dzisiejszym. I przy gabinecie dyrektora jest taki pokój, pomieszczenie, gdzie są bardzo piękne freski. Te freski przedstawiają ziemię, powietrze, wodę i ogień. One ocalały w całości, oczywiście wymagały zabiegów konserwatorskich, ale w każdym razie nie były zniszczone. Oprócz tego w tym pokoju jest bardzo piękna tablica. Tablica o treści, gdy podwaliny pod państwo polskie kładł Józef Piłsudski, gmach Państwowego Banku Rolnego, powołanego do podniesienia dobrobytu wsi, wzniesiono w latach 1926-28. Ale proszę zwrócić uwagę, jest jakby zasadnicza różnica kolorów. Coś się tu zadziało. Otóż okazuje się, że po wojnie dla ochrony tej tablicy zrobiono tak, że zamurowano tamtą część i pozostała tylko ta. Gmach Państwowego Banku Rolnego, powołanego do podniesienia dobrobytu wsi, wzniesiono w latach i tak dalej. W ten sposób, że tak powiem, ta część pierwsza tej tablicy, no można powiedzieć, ocalała. I wydaje mi się, że to jest dość ciekawa chwila, że w ten sposób można było uratować pełną treść, pełną tablicę, że nie została zniszczona, tak jak nie pozbawiona, powiedzmy, tej korony, jak orzeł nad wejściem do banku. No i to jest stan dzisiejszy banku. Jest to znakomita budowla. Po drugiej stronie banku Nowogrodzkiej jest dom zwany Romą. Jest to dom Akcji Katolickiej, która była wybudowana w latach 1930-36. Znakomita sala. Było to, między innymi tam się mieściło i hospicjum dla księży I po prostu były to pomieszczenia dla prowadzenia akcji katolickiej w tamtym budynku. Tu jest bank, o którym przed chwilą mówiliśmy, a vis-a-vis właśnie budynek Romy przy ulicy Nowogrodzkiej. I na zdjęciach powojennych, ponieważ była to chyba jedyna sala po wojnie, która ocalała, która mogła służyć do zgromadzeń, które no, siłą faktu musiały zaistnieć tuż po wojnie, spełniała wiele takich zadań po prostu, że tą salę wykorzystywano. Ale proszę zwrócić uwagę, jaki piękny był portal Romy. Ja nazywałem to, że Wernichora przekazuje, że tak powiem, historię legioniście. To jeszcze widać powybijane szyby. I tak ocalał ten portal z zawieruchy wojennej. Jednak na zdjęciu z 1949 roku, była to wiosna, zobaczyłem, że coś się tu dziwnego zadziało. Moment, musi się załadować, bo jest... O, proszę zwrócić uwagę na tą część zdjęcia. Proszę zobaczcie Państwo, cały portal został zastawiony rodzajem regału, czegoś już nie pasował do czasu, który nadszedł. Natomiast w 1949 roku w tejże sali odbył się pierwszy po wojnie konkurs chopinowski. I proszę wyobrazić sobie, ja to pamiętam z autopsji, bo mieszkałem niedaleko na Chałubińskiego i skąd ja pamiętam ten portal dokładnie, bo jak się biegło gdzieś tam, to tak klepiąc się właśnie między innymi po butach tych postaci, które były rzeźbą, ja to dokładnie pamiętam i w pewnym momencie zaczęto zwozić deski i obito ten portal deskami, następnie narzucono imitację tynku i otworzono konkurs chopinowski, skrywając ten cały piękny portal. Później już w latach 53, kiedy przeniesiono operetkę z ulicy Puławskiej, gościła tu również i opera i właśnie niestety okazało się, że skuto ten piękny portal i ja to nazywam dobijaniem miasta, który tyle szkód doznał w czasie wojny, a nie stać ich było na to, żeby pozostawić to chociażby dla potomnych. I tak wygląda dzisiaj wejście do Romy. Jednym z pomników, który dość mocno się zaznaczył w Warszawie, był pomnik lotnika i już w latach 20. zawiązywały się gremia, które miały na celu upamiętnienie lotników, którzy zginęli w walkach lat 20. i powstał projekt właśnie pomnika lotnika. To jest rok 27. i taki pierwszy projekt pomnika, który miał początkowo stanąć przed szkołą podchorążych na terenie parku Łazienkowskiego. No, ale z czasem i na cokole miały być utrwalone nazwiska 120 poległych pilotów, w tym czterech pilotów amerykańskich, którzy brali udział w walkach o wyzwolenie, tworząc w tej chwili dywizję Tadeusza Kościuszki, która powstała w Stanach Zjednoczonych. I to jest właśnie pierwszy model przygotowany do czynienia odlewu. Już w oryginalnej wielkości pomnika lotnika. I ten pomnik już odstąpiono od pierwotnego ulokowania na terenie Parku Łazienkowskiego i zaproponowano, że miejscem będzie Plac Unii. To jest jeszcze zdjęcie Placu Unii przed umieszczeniem, przed zlokalizowaniem tam pomnika. I w 1932 roku został uroczyście odsłonięty pomnik lotnika. To jest akt erekcyjny, który został umieszczony w posadach pod pomnikiem. I to jest jego widok właśnie, to jest wylot alei tych, no, w tej chwili. Tak. I tu jest jeszcze bezpośrednio po uroczystości. Natomiast to jest zdjęcie okresu międzywojnia. I po upadku niestety Warszawy tędy między innymi wkraczały wojska niemieckie do Warszawy, właśnie defilując niejako przy pomniku lotnika. Oczywiście ta dzielnica, jak wiecie Państwo, była dzielnicą niemiecką, było ona, że tak powiem, zamknięte dojścia, zabezpieczone. I w pewnym momencie Jan Bytnar, o tym, o czym wszyscy wiemy, specjalnym takim skonstruowanym piórem namalował, wypisał Znak Polski Walczącej. I ten Znak Polski Walczącej przetrwał do wyzwolenia. Nie przyszło Niemcom do głowy, żeby go zamalować. To jest właśnie Jan Bytnar. I tu mamy rok 1946, przygotowania do głosowania, a więc trzy razy tak. Jest to wiosna, 1946 rok. I proszę zwrócić uwagę, to jest pierwotny stan, a tu późniejszy były próby zamalowania i ktoś odtworzył z powrotem, oczyścił istniejący pod zamalowaniem Znak Polski Walczącej, a było zamalowanie, bo proszę zobaczyć, tu jest łączenie kamieni, widać to po zasłanianiu, a więc nie ma wątpliwości, że to było zamalowane i ktoś go, że tak powiem, znów odsłonił. Mamy rok 1947. To jest uroczystość inauguracyjna tygodnia Ligi Lotniczej. I proszę, zobaczcie Państwo. Znów jest zamalowany. Są zamalowane również i tu dół, bo zaczęły się, jeszcze wrócę na chwileczkę, tu zaczęły się pojawiać różne dopiski i wobec tego, jak widzimy, zamalowano to już bardziej skutecznie. I tu widać, nawet prześwituje jeszcze Znak Polski Walczącej. I w ten sposób widzimy go w przybliżeniu. I to jest cała jakby historia znaku Polski Walczącej umieszczona na cokole lotnika. Ten, podobno ten kawałek ocalał. Szukam go, choć bo on ocalał i był eksponowany nawet w pewnym momencie przy Muzeum Woli, ale jakoś urwał mi się ślad i na razie nie mogę jeszcze dojść do finału, ale spróbujemy jeszcze, nie odpuszczam. W 1967 roku przeniesiono pomnik, to znaczy on już nie stał przed na placu Unii, tylko rozebrano cokół na placu Unii, tam przy, po prostu szlaki komunikacyjne inaczej spożytkowano na placu i przeniesiono pomnik na ulicę Wawelską vis-a-vis u wylotu Żwirki i Wigury. I właśnie to jest już jego współczesne, teraźniejsze posadowienie. Ale to nie wszystko. Zwróćmy uwagę na te narożniki. I kiedyś poruszałem się po mieście w różnych dziwnych rejonach. Trafiłem na park leśnika na ulicy Grochowskiej i tam wchodząc do parku głębiej zobaczyłem jakieś bryły muru. Co się okazuje? Są to fragmenty rozebranego cokołu pomnika lotników. Porzucone częściowo, a częściowo spożytkowane jako murki oporowe do urządzenia tego parku. I kiedyś zobaczyłem przy ulicy Grenadierów, to jest Aleja Stanów Zjednoczonych, zobaczyłem ze zdziwieniem fragment pomnika lotników, który stanowi, spożytkowano tą część na stworzenie samoistnego pomnika poświęconego grenadierom, legionom polskim, walczącym księstwu warszawskim, powstaniu listopadowemu i tak dalej. Taki zbiórczy, prawda? Ale wykorzystano ten element, na który zwróciłem Państwu uwagę. Ale to nie wszystko. To już wiemy, że są dwa. A gdzie są następne dwa? Otóż jak będziecie Państwo na lotnisku Okęcie i przy wjeździe do parkingu jest następna część pomnika lotnika upamiętniająca zestrzelony z 13 na 14 Liberator i to jest trzecia część, trzeci narożnik pomnika lotnika. A czwarta jest już na Woli przy ulicy Ordona. Proszę zobaczyć. To jest, nie, ja się pomyliłem, przy Redutowej. To jest czwarta część pomnika lotnika, spożytkowana jako pomnik poświęcony zestrzelonemu samolotowi i poległym lotnikom. I nawet jest na tym zaznaczony, że element z cokołu pomnika lotnika, więc nie ma wątpliwości, że w ten sposób spożytkowano przynajmniej część rozebranego pomnika lotnika. I spróbowałem na planie Warszawy zlokalizować jakby marszrutę. Tu jest pierwotne umieszczenie pomnika lotnika na placu Unii. Później przeniesienie na Wawelska przez Żwirki i Wigury. Tu jest park leśnika, gdzie jest jeden z pozostałych narożników. To jest przy ulicy Grenadierów. To jest przy na Woli i na lotniku. I taka jest marszruta. Tak się pomnik lotnika rozleciał po mieście. Jednym z takich też chyba ciekawostek jest historia pomnika, który jest to sytuacja 21 rok, 10 stycznia, gdzie zdobyczną armatę po zakończonej wojnie 20 roku przekazuje się w darze akademikom, którzy tworzyli legiony akademickie, w podziękowaniu za udział w walkach o niepodległość. I tu na Placu Saskim, przed jeszcze istnieniem tamtejszej cerkwi, właśnie tu odbywała się uroczystość przekazania tego darowizny, tej armaty. Ta armata została przeniesiona na teren uniwersytetu i za Wydziałem Historii od strony skarpy została tam posadowiona jako pomnik wkładu legionów akademickich do walk o wolność. I tu mamy krakowskie przedmieście, teren uniwersytetu, biblioteka i to jest Wydział Historii. I tu była umieszczona ta armata skierowana w stronę oczywiście wschodnią, bo pomniki, że chyba dochowują wszelkich symboli i znaczeń. I to jest właśnie zdjęcie z tamtego czasu tej armaty. W 1939 roku, żeby nie poczytał wywiad niemiecki, że jest to stanowisko artyleryjskie, skryto tą armatę gałęziami i ona w ten sposób przetrwała, żeby Niemcy nie wzięli to jako stanowisko artyleryjskie. W 1945 roku, jak przyszły nowe władze, wyrwano z posad armaty i odwrócono w drugą stronę. W ten sposób została jakby na razie, że tak powiem, przemieszczona, no ale później ona gdzieś dostała, jak to się mówi, kamfory, zginęła. I w roku 99 już działo to, symbol walk młodzieży akademickiej o niepodległość w latach 1918-1920, przywrócony społeczności akademickiej 15 sierpnia 1990 roku. Jest ono nawiązaniem do tradycji międzywojnia, kiedy to na miejscu stanowiska ogniowego artylerii podczas cudu nad Wisłą ustawiono 10 stycznia właśnie tą darowaną podobiznę, podobne działo, zdobyte na wrogu przez studentów żołnierzy. I w ten sposób jakby zamyka się temat tego pomnika. Następnym tematem, który proponuję, jest osoba Stefana Norblina. Stefan Norblin w 1940 roku napisał testament przekazujący wszystkie swoje dobra swojej żonie Helenie, ona była aktorką filmu przedwojenną i władze Żoliborza zwróciły się do mnie z prośbą, żebym zlokalizował, gdzie to było. I kierując się treścią zapisu, jak również i zdjęciem, które udało mi się zdobyć, podjąłem próbę lokalizacji tego miejsca. Ważne tu są pewne szczegóły. Był to rejon Marymontu. To jest właśnie przedwojenny plan hipoteczny. I to jest właśnie miejsce, w którym był posadowiony ta budowla Stefana Norblina. Z tym, że ona była pomyślana tak, że miały tam być atelier malarskie Stefana Norblina, ale też i przyszłościowo, ponieważ żona była artystką filmową, też miała być prowadzona, że tak powiem, działalność w dziedzinie filmu. I to było zaznaczone na planie, ale należy to odszukać na zdjęciu lotniczym, które jakby dopowiada bardziej precyzyjnie, gdzie, który to z budynków jest tym, który szukamy. I już znaną metodą nanosimy, jak są, pokryją się wszystkie detale, możemy zobaczyć. Proszę, przyjrzyjmy się. To jest ta część. To jest mały kwadrat, prawda? I półokrągłość. Czyli nie ma wątpliwości, że ten budynek to jest posadowiony w tym miejscu dom ten Norblina. I teraz należało tylko na planie współczesnym też tą samą metodą synchronizacji podłożenia zlokalizować. Ten dom był w tym miejscu. Niestety śladu po nim żadnym nie pozostał, żaden ślad. I w takim przypadku tuż obok postanowiono upamiętnić istnienie tego dworu Stefana Norblina bardzo piękną tablicą, która mówi, że nieopodal tego miejsca stała Villa Cascada, wymarzony dom Stefana Norblina, wybitnego malarza, projektanta, współtwórcy polskiego plakatu, artysty zasłużonego dla sztuki w Polsce i za granicą oraz Leny Żelichowskiej. Heleny, ona nazywa się, ale mówiono na nią Lena Żelichowska, gwiazdy polskiego kina w dwudziestoleciu międzywojennym, ukochanej żony Stefana Norblina, której on właśnie przekazał wartość całą spadkową. I chciałbym pokazać Państwu twórczość Stefana Norblina. To jest kilka przykładów jego malarstwa. Projektował również suknie, projektował dla teatrów garderobę. To jest portret żony, Piłsudski, Anders i przepiękna seria wspaniałych plakatów, które nie straciły chyba nic ze swojego uroku. Są bardzo piękne. I to jest portret Leny Żelichowskiej, namalowany przez Norblina. I kilka ujęć jej filmowej działalności i teatralnej. Również dla księcia w Indiach projektował wnętrze, usposobił pałac jednego z dożów w Indiach. I to jest kilka, i to jest właśnie wnętrza. Taka była działalność Stefana Norblina. Y- Postać Jula Bryana jest Państwu zapewne znana. Był to fotoreporter, dzięki któremu właściwie to, co się wydarzyło w 1939 roku, cały dramat Warszawy, to dzięki niemu został utrwalony na taśmach filmowych i na zdjęciach. On przybył do Warszawy 7 września 1939 roku i był do 21 września. Dlaczego? Dlatego, że 21 września Warszawę opuszczały wszystkie korpusy dyplomatyczne mieszczące się w Warszawie i żeby to była jedyna szansa, żeby z korpusem dyplomatycznym ocaleć, żeby mogły być ocalone, nakręcone materiały, on mógł wyjechać po prostu z tym materiałem z Polski i właśnie był do 21 września tego roku. I te zdjęcia, które widzicie Państwo, właściwie cały świat powiadomiły o dramacie dziejącym się w 1939 roku w Polsce. I te kilka zdjęć, właśnie to jest Jules Bryan, Kazimiera Kostewicz, 12-letnia, i jej siostra 14-letnia, która zginęła właśnie w tym miejscu. Pokusiłem się o to, żeby ustalić, gdzie to było. Jest trochę informacji, które mogą nam to umożliwić. Zwróćmy uwagę na te miejsca. Otóż, patrząc na ten fragment, możemy dostrzec, że przy ulicy Ostroroga ogrodzenie cmentarza Powązkowskiego wygląda właśnie w ten sposób. Natomiast ta zabudowa, tu jej oczywiście nie widać. Ale od czego są zdjęcia lotnicze? Zdjęcia lotnicze, tu żeby zorientować się, gdzie jesteśmy, to jest ulica Ostroroga, Tatarska, Wawrzyszewska. I zwróćmy uwagę na te zabudowania. Jednocześnie zwróćmy uwagę na ten płot, który tu jest. To zaczyna nam umożliwiać zlokalizowanie całego wydarzenia, które miało miejsce właśnie w tym miejscu. Tu w tle właśnie widać to zabudowanie. I teraz odszukanie tego na współczesnym planie, oczywiście tą już znaną metodą, zdejmujemy zdjęcie lotnicze i widzimy, że w tym miejscu, tu są zabudowania żandarmerii wojskowej i w tym rejonie właśnie rozegrała się ta bardzo przykra scena. Można było nawet pokusić się z dokładnością mniej więcej do godziny określenia czasu wykonania tego zdjęcia, które było wykonane 13 września, mniej więcej między godziną 14 a 15. I można było to już precyzyjnie zlokalizować. I dzięki temu na budynku żandarmerii została umieszczona tablica upamiętniająca właśnie ten moment. Następnym zdjęciem, które chciałbym omówić, które okazuje się ma wiele treści w sobie, jest zdjęcie, które było zamieszczone w takim wydawnictwie niemieckim, które mówi, że na zniszczonym domu przed murem zrujnowanego getta powieszeni polscy zakładnicy z więzienia na Pawiaku. Wielu ludzi przechodziło obok tego domu, przebiegającą tędy ulicą. SS i policja pilnowali, żeby nikt się nie zatrzymywał. Zdjęcie zostało zrobione z tramwaju 11 lutego 1944 roku. No i gdzie jest to zdjęcie umieszczone? I patrząc na to zdjęcie i tą notatkę, a jeszcze to jest właśnie plakat, który oznajmia, że nastąpiła egzekucja 11 lutego właśnie tych skazanych na powieszenie. I z treści tej notatki było, że zrobione z tramwaju. Natomiast to zdjęcie pokazuje jakby troszeczkę co innego. No, chyba tramwaj nie był aż tak wysoki. Więc to było jakby początkiem szukania, dobrze, to wobec tego jak było i skąd było zrobione. I w tygodniku Świat znalazłem tak zdjęcie takiego domu, który jest podpisane dom zagrożony przy ulicy Leszno 48. No więc zobaczmy, że to jest niby ten dom. I proszę zobaczyć, tu są te elementy, które widzimy tu. Tu nie ma ich, prawda? Tu też jest czysto. Tu jest taka półkola, to jest to okno i drzwi, które tu się znajdują. A więc nie ma wątpliwości, że ten dom to jest ten i podobno Leszno 48. No więc spójrzmy w plan, że coś tu jest nie tak. Ten dom jest inny, a więc jest chyba błąd w podpisie. No idąc dalej, na zdjęciu lotniczym widać, że to jest jakiś inny dom. Wobec tego archiwum miasta znalazłem Leszno 54, jedno skrzydło domu i drugie. A więc w tygodniku Świat pomylono, podano zły adres. To nie było Leszno 48, tylko Leszno 52. I teraz idąc dalej, proszę zobaczcie na planie. Właśnie są to te dwa domy, te dwa skrzydła. 52, 54. Na zdjęciu lotniczym również zgadza się, a więc już mamy wyprostowany adres, że jest to Leszno 52. Zaznaczone na zdjęciu lotniczym. I teraz jak dalej sprawdzić, jak ono było zrobione? Otóż poprowadźmy linię perspektyw, które zbiegną się w pewnym miejscu. Jeśli przez ten punkt poprowadzimy linię horyzontu, to wskaże nam, że ten, kto fotografował z przeciwnej strony ulicy, był na pierwszym piętrze, a nie z tramwaju. I teraz jeszcze szukając dalej dokładnie, okazuje się, że fotografujący był na wprost po przeciwnej stronie tego punktu zbieżności tych linii perspektyw. Czyli zdjęcie było zrobione z Leszno 51, a tu mamy Leszno 52 i jest to właśnie miejsce z tych okien Leszna 51. Zostało wykonane tamto zdjęcie nie z tramwaju. I tu mamy to zaznaczone. I teraz odszukanie tego miejsca we współczesnej topografii. To już mamy zdjęcie satelitarne współczesne. Już na skróty, już od razu mamy zsynchronizowane, że w tym miejscu to są sądy. Tu był ten dom, na którym powieszono tych skazanych. Natomiast istnieje tablica upamiętniająca tą zbrodnię, ale umieszczona tu. I teraz tu jest właśnie ta tablica informująca o tym zdarzeniu. Natomiast ta tablica powinna być tu. Tu są sądy i tu jest taka luka, z której stał dom, z którego zrobiono właśnie to zdjęcie. I to są zdjęcia, które upamiętniają tamto wydarzenie. Jeżeli jeszcze macie Państwo cierpliwość, to taki temat. Otóż wszyscy wiedzą, że pierwszą publiczną egzekucją w Warszawie była egzekucja w Wawrze 27 grudnia 1939 roku. Ale zupełnie została wymazana z pamięci następna egzekucja, w której rozstrzelano 96 osób w 6 dni po tamtej, już w styczniu 1940 roku. I zwrócono się do mnie z prośbą, żeby poszukać, gdzie to mogło być. Oczywiście zbierałem jakieś informacje i człowiek, który słyszał i obserwował pośrednio to całe wydarzenie, mieścił się tu i mówił, że to gdzieś było w tej okolicy. Wobec tego pozaznaczałem, z tym, że jednocześnie była informacja taka, że egzekucji dokonano przy takiej wzgórzu czy wzniesieniu z ziemi dość wysokim, bo był to styczeń i rozstrzelano ich pod tą górą, gdzie następnie granatami, że tak powiem, wysadzano ziemię, która ich przykryła, po prostu, żeby nie grzebać w ziemi, która była zmarznięta. To też była bardzo cenna informacja. No więc oczywiście trzeba narzucić osie ulic, mamy zdjęcie lotnicze i naprowadzenie, żeby zorientować się, gdzie te punkty mogą, które można kwalifikować do zdarzenia, które szukamy. I z takiego dokładnego oglądu sytuacji zaznaczyłem, że to byłoby to miejsce. Dlaczego? Bo jednocześnie była informacja, że to było w bezpośredniej odległości takiego fortu, który w tym miejscu istniał. I proszę zobaczcie Państwo, tu ten, dalej jeszcze zbliżymy, tu są to miejsce, które może jeszcze dalej później pokażę, bo na razie chcę zlokalizować go na współczesnym planie, w którym miejscu ta egzekucja się odbyła. I niestety wypada, to jest lotnisko Bemowo, dosłownie na środku pasa startowego na lotnisku Bemowo miała miejsce ta egzekucja. Wobec tego tu wyliczyłem odległości, skąd mogła być obserwowana i właśnie teraz pokażemy Państwu, o, widać tu dokładnie ten fort i tu widać ten wzniesienie, które mogło, tu to jest wzniesienie i cień, który rzuca to wzniesienie właśnie przy tej fosie. I to należało uznać, że to jest to miejsce, w którym została dokonana ta zbrodnia. I wobec tego zaznaczono ten punkt miejsca dokonania zbrodni, z tym, że ponieważ byłoby to miejsce niedostępne dla publiczności, nie można byłoby tu żadnego upamiętnienia ustawić, zaproponowałem, żeby przy Powstańców Śląskich, jakby poza lotniskiem, bezpośredniej odległości, w odległości 650 metrów od miejsca zdarzenia, umieścić pomnik, żeby był ogólnodostępny. I to jest pierwszy moment upamiętnienia, na razie prowizoryczny krzyż brzozowy, który informuje właśnie o tej tragedii z 6 stycznia 1940 roku. Warta honorowa. I później w ramach tej uroczystości przy złożeniu wieńcy, to jest miejsce, w którym odbyła się egzekucja. I później w Palmirach, ponieważ w 1948 roku ekshumowano, niestety nie zaznaczając dokładnie miejsca, z którego, właśnie ofiary tego rozstrzelania. I tu jakby w kontynuacji upamiętnienia tych ofiar były złożone w Palmirach wieńce upamiętniające właśnie tych pomordowanych. Ale później wykorzystano ten czas na stworzenie pełnego pomnika i to jest moment wmurowania aktu erekcyjnego i ustawianie pomnika. To już po 2 latach nastąpiło. I w tym miejscu właśnie, gdzie był ten krzyż brzozowy, ustawiono już pełny pomnik Warszawa, Bemowo, Góry Szwedzkie 1940-20. I to jest pomnik, który w tej chwili istnieje. Jednocześnie tu jest informacja, gdzie to miejsce miało precyzyjnie zdarzenie. I tak udało się ustalić następną lokalizację. Jeszcze jedną lokalizację, o którą poproszono mnie na Marymoncie, zginęło 13 powstańców i też proszono o wyznaczenie miejsca, żeby to miejsce upamiętnić. Była to ulica Rajszewska 22, a więc plan hipoteczny przedwojenny, który, żeby się zorientować dokładnie, gdzie była ulokowana ulica Rajszewska 22, tu przybliżenie i tu mamy numer 25, tu 23, tu numer 24, a więc tu numer 22. Więc tu mamy Rajszewska 22 i możemy wobec tego na planie zaznaczyć, że to jest to miejsce. I znów na zdjęciu lotniczym odnajdujemy, w którym to jest miejscu. To jest właśnie ten dom, w którym rozegrała się tragedia. Na czym to polegało, że powstańcy, którzy atakowali teren AWF-u dzisiejszego, musieli się wycofać i właśnie skryli się w piwnicach domu przy Rajszewskiej 22. I Niemcy, idąc powiedzmy przez ten teren, kolejno wrzucali granaty do piwnicy i tam po prostu zginęło 13 osób. 3 osoby ocalały i dzięki pamięci tamtych osób i opowieści, gdzie to było, udało się namierzyć dokładnie to miejsce I na planie współczesnym to się sytuuje, już nie ma tego fragmentu ulicy Rajszewskiej, jest ulica Klaudyny. I tu, proszę zobaczcie, powstał dom Rossmana i tu jest parking i w tym miejscu była ulica Rajszewska 22. Oczywiście pozaznaczane inne pozycje, które pozwoliły na namieszenie. I właśnie to jest ten dom po wojnie jeszcze sfotografowany, w którym miało miejsce ten dramat. I ponieważ ten dom był usytuowany tu dosłownie przy wjazdach na parking, zaproponowałem, żeby nieco dalej w miejscu takiego małego parku umieszczono pomnik, który wygląda w ten sposób, upamiętniający 13 poległych powstańców. Jeszcze taka ciekawostka. To jest przedwojenna pocztówka ulicy Królewskiej. Bardzo piękna ulica. Dom jeszcze przedwojenny. Tak. To jest z okresu okupacji dom, który stał przy ulicy Królewskiej 16. I proszę przyjrzeć się tym kolumnom, bo to jest ważne. To jest w czasie powstania ten dom. I w 1963 roku rozebrano ten dom, przygotowując teren pod budowę biurowca, który zaczęto budować w 1997 roku. I wybudowano w tym miejscu taki biurowiec. Ale ponieważ poruszam się po Warszawie, byłem w Królikarni, zobaczyłem taki pomnik, który skojarzyłem z ulicą Królewską 16. Ten pomnik upamiętnia wydarzenia powstańcze na Mokotowie. I zaraz tylko otworzy się ostatnie zdjęcie. O, widzicie Państwo, to są te kolumny. Czyli coś zostało, jakiś ślad z tamtego czasu, z tamtego domu. Czy mam jeszcze czas? Chwileczkę, czy już? To jeszcze króciutko. To jest park Skaryszewskiego, ulica Zieleniecka, plac Wilsona. Tu jest Stadion Dziesięciolecia, Aleja Waszyngtona, Grochowska. Tu opisałem, żeby łatwiej się zorientować. I zwróćmy uwagę na ten fragment parku Skaryszewskiego. To jest aleja, no i przestrzeń parku. Jest rok 5 sierpnia 44. To jest 30 sierpnia 44 i zwróćmy uwagę na to miejsce. Coś się tu zadziało. Okazuje się, że, proszę zwróćcie Państwo uwagę, tu jest czysto, a tu jest przeorana ziemia. Tu został zestrzelony samolot, który lecąc przeorał ziemię i na brzegu Tu jest taka wysepka przy tym jeziorku, przy kamionku, przy domu Wedla niedaleko. I w tym miejscu ten samolot się zatrzymał. To są jego resztki. I tu się rozbił samolot. I w tym miejscu były mogiły pochowanych poległych pilotów i w tym miejscu ustawiono pomnik upamiętniający lotników poległych właśnie w 1944 roku. Ale w jednym z wydawnictw zobaczyłem takie opracowanie właśnie historii nalotu tego samolotu i coś mi się tu nie zgadzało. Dlaczego? Proszę zwrócić Państwo uwagę na to, że tu wytyczono trasę lotu w ten sposób, prawda? To, natomiast z tego śladu wynika inny nieco przelot, że samolot leciał tak. Oczywiście może to jest mało ważne, ale już tak dla czepiania się precyzji samolot to był jego prawdopodobny tor nalotu do miejsca, w którym został, po prostu zginął. I to jeszcze na plan z 27 lipca 1940 roku tutaj zaznaczyłem miejsce zaginięcia, zestrzelenia samolotu i że to była prawdopodobna trasa nalotu tego samolotu. I teraz na zakończenie jeszcze chciałbym zmienić teren na chwileczkę do Lwowa, żebyśmy mogli się przemieścić. A nie, jeszcze generał von Frisch. W 1939 roku w rejonie Targówka zginął niemiecki generał von Frisch, któremu wystawiono w miejscu jego śmierci taki pomnik i usiłowałem znaleźć, gdzie to było. Otóż na Targówku okazuje się, że tu jest takie miejsce, w którym był pomnik generała von Fritscha. Na planie mogłem zaznaczyć, że to jest tu i to jest przy ulicy Łodygowej. Był umieszczony pomnik poległego generała von Fritscha. I teraz ostatnią już pozycję. Do Lwowa bym zaprosił Państwa. Otóż, ponieważ bardzo wiele ciekawych różnych rzeczy udało mi się, bo trochę spędziłem czasu we Lwowie i jedną z takich historyjek, przemieszczając się po Lwowie, zobaczyłem tak nieco w głębi dom z ciekawą fasadą. Proszę, zobaczcie Państwo. Kościuszko pod Racławicami. Prawda? Wyraźne. Natomiast nad wejściem, tylko niestety nie miałem możliwości dojścia, zobaczyłem, że jest jakaś płaskorzeźba. Na tyle, ile mi się udało zrobić zdjęcia, zobaczyłem, zwróćmy uwagę na te detale. I przypomnijmy sobie Rodgera, kucie kos. Proszę, zwróćcie Państwo uwagę, to jest to. To jest to, prawda? To jest ta scena. Okazuje się, że był to dom rodziny Małochlebów, która w przedwojennym czasie miała fabrykę pomp wodnych i w ten sposób swój dom, że tak powiem, wyposażyli w notatki historii Polski. I tyle to chciałbym Państwu w dniu dzisiejszym przekazać. Dziękuję bardzo.